Dzień dobry, tu Listek Elf. Proszę Państwa, witam wszystkich ponownie z Larnaki, ale dzisiaj będzie sprawa dotyczyć relacji polsko-niemieckich, tych relacji polsko-niemieckich, które zostały wspomniane, powiedziałbym, przez prezydenta Nawrockiego podczas jego przemówienia na Westerplatte 1 września 2025 roku. Wielu z nas słyszało to przemówienie, wielu z nas twierdzi, że było ono wyjątkowe. Niektórzy twierdzą, że to przemówienie było bez sensu, ponieważ domaganie się reparacji w tej chwili od Niemców nie ma większego sensu. Ja do tego przemówienia podszedłem w zupełnie inny sposób i pomyślałem, że to przemówienie to jest, powiedziałbym, pewna polityczna deklaracja nowego polskiego prezydenta, w jaki sposób będzie on stosunki polsko-niemieckie rozumiał i do tego, w jaki sposób będzie z Niemcami postępował w relacjach dyplomatycznych, w relacjach partnerskich, w relacjach sąsiedzkich. Ale zanim zacznę krótką analizę, to pewnie tego nie wiecie, ale ja tutaj w Larnace 1 września 2025 roku zbudziłem się o godzinie 4 z minutami i słyszałem jakieś wojskowe granie na trąbce. Najpierw jeden raz, za chwilę drugi raz. Pomyślałem sobie, znowu mają jakieś tutaj święto, bo tu naród bardzo patriotyczny i bardzo bojowy jest. Czczą swoich bohaterów na każdym kroku i pomyślałem, że właśnie to jest coś takiego. I dopiero później uświadomiłem sobie, że jest to 1 września, 4 rano, więc prawdopodobnie te trąbki miały coś wspólnego z rozpoczęciem II wojny światowej właśnie w Polsce. Czy tak było naprawdę, tego nie wiem, ale na to wszystko wygląda. Wracając do przemówienia prezydenta Nawrockiego. Więc proszę Państwa, najciekawsze w całym tym przemówieniu prezydenta jest to, że geneza II wojny światowej przedstawiona przez polskiego prezydenta sięga dalej niż do czasów nazizmu. Sięga dalej niż do czasów, w których niemiecki najsławniejszy dyktator doszedł do władzy. On uważa, prezydent, że II wojna światowa była skutkiem myśli politycznej, myśli społecznej, myśli patriotycznej niemieckiej, która się ukształtowała w XIX wieku. Dochodzi on do wniosku, do którego zresztą wielu innych naukowców, profesorów dochodzi, że II wojna światowa i podbicie, eksterminacja Polski musiała wcześniej czy później zaistnieć, nawet jeśli do władzy nie doszedłby Hitler. Niektórzy naukowcy idą dalej i twierdzą, że nie tylko XIX-wieczna niemiecka myśl polityczna robiła tego typu założenia, ale że ten imperializm, powiedziałbym niemiecki, skierowany na wschód Europy, ma swoje źródła w dużo wcześniejszych myślach niemieckich, sięgających II, a nawet I Rzeszy. Zresztą to by się w pewnym sensie zgadzało, ponieważ jak wiemy, tereny NRD, znaczy niedawnego NRD, a w tej chwili wschodnich landów niemieckich, to były tereny zamieszkałe przez plemiona słowiańskie. I te tereny niejako Germania się w dawnych czasach rozszerzyła. Czyli niejako to dążenie na wschód jest w Niemczech naturalne, no i skutkiem tego dążenia na wschód były również rozbiory, które były w XVIII wieku, pod koniec XVIII wieku rozbiory Polski, no i skutkiem tego również była II wojna światowa. To jest ta podstawa, o którą oparł się prezydent Nawrocki. No i proszę Państwa, to jest w sumie całkiem dobrze, że prezydent zwrócił na to uwagę, ponieważ to pokazuje, że cała polityczna myśl niemiecka od wielu, wielu lat, od wielu setek lat jest nastawiona na rozszerzenie niejako wpływów niemieckich na wschód. No bo w sumie w którą stronę mają się rozszerzać? Na południe mają Jezioro Bodeńskie i Alpy, na północ jest Morze Bałtyckie i Morze Północne, a na zachód mamy Francję. O Francję nie będą się rozszerzać. Także jeśli myśl polityczna niemiecka od setek lat mówi o tym, że Lebensraum musi się rozszerzać na wschód kosztem terenów słowiańskich, czy też, jak to się stało w 1939, kosztem Polski, to ta myśl jest cały czas wśród Niemców popularna. Nie możemy powiedzieć, że jakby odrzuciliśmy naszych wszystkich myślicieli politycznych, publicystów sprzed 100, 200 czy 300 lat i to jest absolutnie nieważne. Ta myśl jest cały czas w niemieckim, takim powiedziałbym, nieuświadomionym myśleniu zawarta. Podobnie jak w Polsce są zawarte tego typu myśli. Na przykład, nie wiem, to co powiedział Mickiewicz, cały polski romantyzm jest również w naszym myśleniu zawarty i my również tą wytworzoną przed 100 laty mniej więcej publicystyką myślimy. Także to nie jest nic dziwnego, że Niemcy trzymają się wytworów swoich publicystów sprzed kilkuset lat. I do tego właśnie nawiązał prezydent Nawrocki. I to jest, szczerze mówiąc, bardzo ciekawe, ponieważ jeszcze żaden polski polityk, przynajmniej nie słyszałem, żeby którykolwiek polski polityk i w ogóle światowy polityk rzeczywiście do tego trendu w niemieckim myśleniu, w niemieckiej polityce nawiązał. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, do której nawiązał prezydent Nawrocki, to jest odprawa w Obersalzbergu. No więc odprawa w Obersalzbergu to była odprawa 22 sierpnia 1939 roku i to była odprawa, którą zwołał dyktator niemiecki, zaprosił na nią swoich najważniejszych dowódców wojskowych i przedstawił na niej cele. Wytłumaczył im, jak ma ta wojna, która jest już nieunikniona, przebiegać. I znowu my, Polacy, zapominamy o odprawie w Obersalzbergu i tak naprawdę w większości, mam wrażenie, nie znamy jej szczegółów. W Polsce się mówi bardzo często i bardzo dużo o pakcie Ribbentrop-Mołotow, że tutaj rozbiór Polski, czwarty rozbiór Polski, dramat i tak dalej. Owszem, rzeczywiście, ale odprawa w Obersalzbergu, jakby cały ten dramatyzm rozpoczęcia II wojny światowej, dramatyzm 1939 roku, jakby pogłębia, ponieważ na tej odprawie Hitler jasno się wyraził, o co mu chodzi. Po pierwsze powiedział, że wojna jest nieunikniona i tak ona będzie, także jeśli ktoś myślał, że wojny z Polską nie będzie, to ona będzie i rzeczywiście wybuchła. Po drugie powiedział, że znane są cele tej wojny i celem tej wojny nie jest tylko zwycięstwo militarne nad II Rzeczpospolitą, ale celem tej wojny jest całkowite zniszczenie Polski jako państwa i Polski jako narodu Polaków. Ma być to totalna eksterminacja. To dla Hitlera był cel strategiczny tej wojny. Nie cel na najbliższe miesiące, tylko ten cel długoterminowy. To, co miało zostać osiągnięte. Osiągnięte miało być zlikwidowanie Polski i polskości. Dlaczego Hitler chciał zlikwidować Polskę i polskość? Ponieważ doskonale wiedział, co polityczni publicyści XIX-wieczni na temat Polski i Polaków pisali, w jaki sposób oni do Polski i Polaków podchodzili i doskonale wiedział, ile Polacy, mieszkańcy dla nas zaboru niemieckiego, sprawiali Niemcom problemów, w związku z czym w tej chwili miało Polaków po prostu już nie być. Następną rzeczą, którą Hitler powiedział w Obersalzbergu, była metoda. Metoda, jaką ten cel strategiczny wojny miał zostać osiągnięty. Hitler kazał prowadzić wojnę bez litości, bez współczucia. Jego żołnierze mieli być brutalni. Mieli się absolutnie przed niczym nie zawahać. Hitler po prostu wychodził z założenia, że jeśli Polacy zostaną zniszczeni, absolutnie, całkowicie wytrybieni z tkanki Europy, to wtedy w przyszłości nie będzie niejako winy. Niemcy nie będą ponosić winy za to, ponieważ no nie będzie miał ich kto tak naprawdę obwiniać. Ponieważ ci, którzy mogliby to zrobić, będą leżeć dawno w masowych grobach. Jakby na potwierdzenie swoich słów Hitler przytaczał eksterminację Ormian. Kto dzisiaj o eksterminacji Ormian pamięta? W następnych zdaniach Hitler zapewnił swoich dowódców, że sprawa ze Stalinem na podstawie umowy Ribbentrop-Mołotow jest załatwiona, granica między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim jest jasna, wojny na dwa fronty nie będzie, w związku z czym zakres wojny jest absolutnie przewidywalny. Zakres eksterminacji Polski jest przewidywalny, jasny obszarowo. Ponadto Hitler przekonywał swoich dowódców, że Anglia i Francja nie ruszą, nie ma takiej możliwości, żeby walczyli w jakikolwiek sposób o Polskę. Są zbyt słabe militarnie i są zbyt słabe politycznie. Dzisiaj wiemy doskonale, że miał rację. I mówił jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że Niemcy w tej chwili, w 1939 roku, są silne. Są silne społecznie, ponieważ cały naród wspiera swojego Führera i są silne militarnie. W związku z czym teraz albo nigdy, teraz mamy szansę, żeby Polskę podbić, położyć niejako rękę na tych terenach i zlikwidować naród, który tam żyje. Także proszę Państwa, odprawa wobec Salzburgu to jest credo Hitlera. To jest to, o co toczyła się ta wojna. I my w tej chwili, 80 parę lat po II wojnie światowej, we współczesnej Polsce, we współczesnej Europie, we współczesnej, nie tylko polskiej, ale w ogóle europejskiej, światowej narracji historyczno-politycznej, tak naprawdę zapominamy, o co zaczęła się II wojna światowa. Gdzieś tam pogubieni w tym, gdy każdy naród i Polacy, i Żydzi, i Niemcy, i Rosjanie przedstawiają pewną swoją wizję II wojny światowej, o co ona się toczyła i kto najwięcej ofiar w tej II wojnie światowej poniósł. Bo nie zapominajmy, że oprócz nas Polaków, Rosjan i Żydów, również Niemcy czują się w pewnym sensie ofiarami II wojny światowej. Współczesna narracja polityczna, narracja historyczna w Niemczech mówi na przykład o tym, że koniec II wojny światowej to był czas wyzwolenia Niemiec spod nazizmu. Także wojska amerykańskie głównie wyzwoliły Europę i wyzwoliły Niemcy spod nazizmu. Także zwróćcie na to uwagę, takiej narracji w Polsce nigdy nie było. W Polsce było mówione o tym, że Rzesza Niemiecka została pobita, upadła, kraje zostały wyzwolone, natomiast Niemcy cały czas współcześnie, otwórzcie sobie prasę niemiecką, otwórzcie sobie niemieckie książki, mówią o wyzwoleniu Niemiec pod nazizmu. Oczywiście jest to kwestia narracji, no bo rzeczywiście można tak powiedzieć, że nazizmu w Niemczech już w tej chwili po II wojnie światowej nie ma, został on rozbity, w związku z czym nazwiemy to wyzwoleniem Niemiec od nazizmu. Oczywiście tak też można myśleć i tak myślą Niemcy. Z naszego punktu widzenia, polskiego punktu widzenia ofiar II wojny światowej, nie tylko polskiego, znowu rosyjskiego, innych narodów, żydowskiego, taki sposób myślenia jest wątpliwy, ale niewątpliwie Niemcy tego typu narracje cały czas mają i wyraźnie w tym kierunku cały czas idą. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, więc otworzyłem prasę niemiecką i przeczytałem, co prasa niemiecka ma na ten temat do powiedzenia. Więc prasa niemiecka ma niewiele na ten temat do powiedzenia. Ogólnie rzecz biorąc, cała ta historia, którą ja w tej chwili przytoczyłem, czyli myśl historyczna, czy myśl polityczna niemiecka XIX wieku i wcześniejsza oraz odprawa wobec Salzburgu i prawdziwe cele z 1939 II wojny światowej w prasie niemieckiej ogólnie zostały pominięte, o tym prasa niemiecka nie pisze. Natomiast bardzo chętnie prasa niemiecka pisze o tym, że prezydent Polski, pan Nawrocki, na koniec swojej wypowiedzi domaga się od Niemców znowu reparacji. Proszę Państwa, więc jeśli chodzi o reparacje, więc ja zrobiłem na temat reparacji, na temat żądania przez Polskę reparacji od Niemiec w przeszłości bardzo długi film, w którym zawarłem argumenty niemieckie, na podstawie których Niemcy, tak polityka, jak i zwykli obywatele, a raczej zwykli obywatele niż polityka, pokazują, że Polsce te reparacje w żadnym wypadku się nie należą. I w tym filmie sprzed bodajże 2 lat, mówiłem również o tym, że reparacji należy się domagać, ale uzyskanie tych reparacji od Niemiec jest praktycznie w tej chwili niemożliwe, co nie znaczy, że nie należy się ich domagać. No i co się okazało? Gdy ja otworzyłem Süddeutsche Zeitung, gdy ja otworzyłem Die Zeita w tej chwili, które opisywały właśnie to wydarzenie, przemówienie prezydenta Nawrockiego na Westerplatte, na przykład Süddeutsche Zeitung mówił o tym, że nowy prezydent Polski, teraz to już absolutnie na poważnie mówi, że Polska ma być na pierwszym planie. Polen zuerst. Jest to wyraźne nawiązanie do nielubianego w Niemczech ogólnie prezydenta Trumpa, który mówi, że make America great again, że America zuerst. Na temat Obersalzberga, na temat myśli politycznej XIX-wiecznej praktycznie ani słowa. Za to, jak zwykle, o reparacjach. Proszę Państwa, to co pisze dziennikarz to co pisze dziennikarz w Süddeutsche Zeitung, to nie ma większego znaczenia, jest to pewne podsumowanie wypowiedzi prezydenta. Ważne jest to, co piszą ludzie w komentarzach. Zwracam uwagę na to, że w niemieckiej prasie praktycznie redakcje same tych komentarzy nie piszą, no i te komentarze są filtrowane, także tam się pisze pod imieniem i nazwiskiem, tam trzeba się zarejestrować, żeby pisać komentarze, w związku z czym te komentarze są w pewnym sensie ułożone. Nie ma komentarzy, powiedziałbym, takich hejterskich, tylko te komentarze są w miarę ułożone i w tych ułożonych komentarzach, jak otworzymy Die Zeita, jak zobaczymy artykuł opisujący przemówienie prezydenta, to zaraz pierwszy komentarz, absolutnie zaraz pierwszy komentarz na górze mówi doskonale to, co Niemcy o reparacjach myślą, a mianowicie, jak chcecie reparacje, to oddajcie nam Pomorze i Śląsk. Proszę Państwa, myślenie o tym, że w Polsce nie należą się reparacje, bo przecież w Polsce są niemieckie ziemie, jest Śląsk, jest Pomorze, są Prusy Wschodnie, przynajmniej częściowo, jest myśleniem w Niemczech powszechnym. To jest absolutnie pierwszy i najważniejszy argument, jaki Niemcy, zwykli Niemcy, wytaczają w momencie, kiedy Polska od nich coś chce, na przykład reparacje. Drugim takim argumentem, bardziej współczesnym, jest to, że Polska jest tym krajem, który najwięcej z Unii Europejskiej pieniędzy dostaje, a Niemcy są tym krajem, który najwięcej do Unii Europejskiej wpłaca, w związku z czym my, Niemcy, dajemy wam, Polakom, tyle pieniędzy, no i co, jeszcze chcecie reparacje, mimo że dostaniecie przez Unię Europejską od nas największego płatnika, do was największego kraju, który te pieniądze pobiera, pieniądze, tam miliardy przepływają przez ostatnie lata, w związku z czym jakie reparacje. Także to są dwa główne argumenty, ale absolutnie najgłówniejszym argumentem jest argument dotyczący polskich ziem. Ja na ten temat również zrobiłem nie tak dawno, zdaje się, 2 filmy, w których właśnie mówię o tym niemieckim podejściu, o podejściu do Śląska i Pomorza. Proszę Państwa, Niemcy bardzo chołubią te tereny. Jak rozmawia się z Niemcami, to praktycznie każdy ma jakiegoś przodka, ma jakiegoś antenata w swojej rodzinie, który albo ze Śląska, albo z Pomorza pochodzi. Oni mają niezwykły sentyment do tych ziem. Ja powiedziałbym, że sentyment Niemców do Wrocławia, Opola, Gdańska jest tak duży, że my Polacy nawet sobie nie wyobrażamy, jak duży jest. Na przykład, nie wiem, moi dziadkowie pochodzili spod Lwowa, ale o ile ja sam też mam sentyment do Lwowa, do Szczepka i Tońka, Orląt Lwowskich i Wilna i Ostrej Bramy i tak dalej, jednak to, co pokazują Niemcy, tą masowość sentymentów do ziem, które w tej chwili znajdują się w Polsce, nazywanych tutaj Ostgebiete, to nie ma co z nami Polakami porównywać. Ostatnio na przykład jeden z polityków AfD zamieścił mapkę, że właśnie z tych terenów, nie tylko z tych terenów, ale głównie z tych terenów, język niemiecki, niemczyzna, kultura niemiecka została usunięta. W tej chwili tam nie ma kultury niemieckiej, tam są Polacy, praktycznie po niemiecku się nie mówi. I uznał to, że to jest bardzo szkoda, że właśnie z tych terenów ta niemczyzna została usunięta. Także to również pokazuje, jak bardzo, ale to bardzo Niemcy czują, że te tereny, tereny, na których w tej chwili przynajmniej częściowo znajduje się Polska, jak bardzo one przynależą do ich kultury, do ich historii i do ich spuścizny historycznej. Proszę Państwa, tego się nie da zaprzeczyć, tego nie da się Niemcom wytłumaczyć, że w tej chwili jest inaczej. Zresztą kto miałby tak zrobić? Ta wiara w to, że te tereny są absolutnie ich, należą się im i są utraconym dobrem, utraconymi ziemiami, za którymi się płacze, to jest tak powszechne, że jeśli ktoś by publicznie się wypowiedział, że tak nie jest, to Niemcy by uznali, że gada Androny. Dlaczego ja o tym tak dużo mówię? A to, proszę Państwa, dlatego, że okazuje się, i to jest absolutnie najważniejsza rzecz w całej analizie przemówienia pana Nawrockiego na Westerplatte i stosunku Niemców do współczesnej Polski. Okazuje się, że Niemcy tak bardzo płacząc za tymi terenami, tak bardzo płacząc za Niemczyzną, która przez kilkaset lat, jakby nie patrzeć na tych terenach, się wybudowała, Niemcy jako naród potwierdzają niejako, jak bardzo są związani z XIX-wieczną i wcześniejszą myślą polityczną niemieckich publicystów. Właśnie tą myślą polityczną, do której na samym początku nawiązywał w swoim przemówieniu pan Nawrocki. Czyli niejako można by uznać, że myślenie zatacza krąg, że współcześni Niemcy, nawet nie uświadamiając sobie to, są bardzo, ale to bardzo, ze swoją publicystyką XIX-wieczną związani. I nic w tym nie jest znowu dziwnego. My Polacy też jesteśmy, jak już mówiłem wcześniej, związani z naszą publicystyką polityczną z XIX wieku, z czasów zaborów. Tak samo oni są związani. Problem jest oczywiście taki, że w tej chwili znajdujemy się w jednej Unii Europejskiej. Nie ma mowy o żadnej wojnie, nie ma mowy o żadnym przesuwaniu granic, nie ma mowy o tym, żeby jeden kraj drugi podbijał, nie ma mowy o tym, żeby Niemcy, nawet jeśli bardzo chcą, jeśli mają wielki sentyment, w jakikolwiek sposób odzyskali w tej chwili swoje ziemie wschodnie, czyli nasze ziemie zachodnie, ale również wygląda na to, że nie ma absolutnie żadnej mowy o tym, żeby Polska w jakikolwiek sposób uzyskała od Niemiec jakiekolwiek reparacje. Takiej możliwości w tej chwili nie ma. Współczesna niemiecka myśl polityczna, współczesna narracja historyczna wyzwolenia Niemiec, jak i innych krajów Europy spod nazizmu przez wojska amerykańskie, na to po prostu nie pozwoli. I to są zjawiska, proszę Państwa, których my na co dzień sobie nie uświadamiamy, ale na które należy zwracać uwagę. I całą wagę, całą wielkość tego przemówienia, krótkiego przemówienia na Westerplatte, według mnie trzeba w ten sposób rozumieć, że wreszcie znalazł się ktoś, polski polityk, który jasno powiedział, chcieliście nas kompletnie zniszczyć. W tej chwili jesteśmy partnerami we wspólnej Unii Europejskiej. System partnerski to jest system partnerski. Musimy zaszłości historyczne wyregulować. I miejmy nadzieję, że polskie władze będą miały moc, żeby te zaszłości historyczne z Niemcami w jakiś sposób wyregulować. I miejmy oczywiście nadzieję, że niemieckie władze będą miały na to chęć. Listekerw, pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj z Larnaki. Jeszcze kilka filmów będzie z Larnaki, zanim wrócę do Stuttgartu. Tymczasem zachęcam do abonowania kanału, subskrybowania kanału. Już niewiele zostało do 100 tysięcy subskrybentów. Bardzo bym chciał te 100 tysięcy subskrybentów uzyskać. Jest to dla mnie taki cel osobisty. Poczuję się może spełniony, no nie wiem. Miejmy nadzieję. Także zachęcam do subskrybowania kanału, zachęcam do lajkowania, przesyłania linków do moich bardzo, jakby nie patrzeć, ważnych tematów znajomym i nieznajomym przez WhatsAppy, Facebooki, Instagramy i inne tego typu platformy. Tymczasem zapraszam na następne filmy. Odezwę się jeszcze. Listek Elf z Larnaki. Cześć.